I wstąpił do Kafarnaum, miasta Galilejskiego, i nauczał ich w sabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą, a w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno: ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej krzywdy. Zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: cóż ta za mowa, że mając władzę i moc, nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscowościach okolicznej krainy. Panie, wyznajemy, że jesteśmy tutaj, aby poddać się Twojemu słowu i Twojemu pouczeniu, aby przyjąć z Twoich rąk pociechę i pokrzepienie, napomnienie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty masz moc, że do Ciebie należy moc w niebie i na ziemi. Dziękujemy Tobie, Panie, że używasz tej mocy, że ta moc jest w Twoim słowie, że ta moc jest w Twoim duchu. I dziękujemy Ci, że jesteśmy tu dzięki działaniu Twojej wszechmocnej siły w naszym życiu. Panie, błogosław nas, umacnij nas poprzez Twoje słowo. Wyznajemy, że sami z siebie jesteśmy słabi, upadamy, dlatego potrzebujemy, Panie, Twojej obecności, obecności Twojego słowa, które nas leczy, które nas wzmacnia. Amen. Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę, to jest cały czas, pamiętacie, początek służby Jezusa, i nie udaje się do domu możnych, nie udaje się do Heroda, nie udaje się do pubu na ewangelizację, idzie do domu Bożego, idzie do synagogi, gdzie gromadził się Boży lud. I to jest tak naprawdę, zobaczcie, pierwsza troska naszego Pana. Troska o Boży lud, troska o jego Kościół, troska, pamiętacie, wtedy Kościołem cały czas był Izrael. To nam przypomina słowa Pisma Świętego, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego, że nasza kultura odzwierciedla Kościół. Jeżeli w Kościele mamy akceptację grzechu, nie dziwmy się, że dzieje się to w świecie. Jeżeli w Kościele jest antydziecięce nastawienie, nie dziwmy się, że dzieje się to w świecie. Jeżeli w Kościele jest pomieszanie, zamieszanie odnośnie naszych ról jako mężczyzn i kobiet, nie dziwmy się, że dzieje się to w świecie. Także nie możemy oczekiwać, że niewierzący będą traktowali poważnie Kościół i jego świadectwo, jeżeli wierzący nie traktują poważnie Kościoła i jego świadectwa. Kultura odzwierciedla Kościół. Tak? Seriale, reklamy, filmy, teatry zwykle są odzwierciedleniem wpływu Kościoła na kulturę. Jezus zaczyna swoją służbę właśnie od synagogi, nie od kultury, nie od wilków, ale właśnie od synagogi, od domu Bożego. Pierwszą jego troską były owce, a nie walka z wilkami. Czytamy, że w sabaty, a więc co tydzień, regularnie chodził do synagogi i nauczał. I czytamy, że nauczał zupełnie inaczej niż uczeni w piśmie, niż nauczyciele w Izraelu. Nauczał z mocą, tak iż czytamy, że wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się nad jego mocą, nad jego nauką. I właśnie w synagodze znajdował się człowiek opętany przez ducha nieczystego, opętany przez demona. Kiedy w Biblii pojawiał się człowiek, który jest opętany, to nie było nigdy problemu z rozpoznaniem go. Czy to demon, czy jakaś choroba, nie wiadomo. W Biblii natomiast to zawsze było oczywiste. To zamieszanie jest cechą współczesnych czasów, ale kiedy w Biblii mamy opętanego, to wszyscy wiedzieli, że jest opętany. Człowiek opętany posiadał nadludzką siłę, rozrywał kajdany. Kiedy przemawiał, to wydobywał się głos kogoś obcego, kogoś innego, kto był w nim. Okaleczał się. I obecnie, zobaczcie, wykonuje się różne modlitwy o wypędzenie demona z ludźmi, którzy zwykle opętani nie są, którzy mają jakiś problem, na przykład z grzechem, z ludźmi uzależnionymi, z chorymi, z nimi się wykonuje jakieś egzorcyzmy, ale opętanie w Biblii jest czymś zupełnie innym. Owszem, może być tak, że trwanie w grzechu pcha nas w objęcia diabła, ale to jest wciąż innego niż diabeł w nas, niż diabeł w człowieku. I naprawdę ogromną pociechą, kiedy czytamy takie fragmenty jak ten, powinien być fakt, że niemożliwe jest opętanie człowieka nawróconego, człowieka wierzącego. Najzwyczajniej ten, który jest w nas, Duch Święty, Bóg, sam Bóg, trzecia osoba Trójcy Świętej, jest potężniejszy niż cały legion demonów i nie pozwoli, żeby jakikolwiek z nich zasiedlił się w naszym ciele, w naszym sercu. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, należy do Ducha. Także możemy żyć bez strachu, że diabeł ma nad nami władzę i że może nas opanować, że może sobie wejść w nas, kiedy tylko ma na to ochotę. Pismo Święte mówi, nie może. Nie ma takiej władzy nad nami. Żyjemy w świecie, który nie wierzy w demony, a tym bardziej świat, ludzie niewierzący nie wierzą w opętanie. Zwykle świat próbuje wyjaśniać różne sytuacje o charakterze nadprzyrodzonym w taki naturalistyczny sposób. Tak mówi się, że medycyna w czasach Jezusa jeszcze nie była dostatecznie rozwinięta, dlatego prości ludzie tamtych czasów wierzyli w demony, wierzyli w opętanie. Natomiast jako chrześcijanie powinniśmy wciąż wierzyć w takie rzeczy. To nie jest tak, że to jest charakterystyka, nie wiem, ciemnego ludu w czasach starożytności. Wciąż żyjemy w nadprzyrodzonym świecie, nie siedzimy na krześle materialistów, nie wierzymy, że człowiek ze światem duchowym ma kontakt dwa razy, człowiek wierzący. Po pierwsze, kiedy się nawraca, a po drugie, kiedy umiera. Nie, cały czas żyjemy w obecności świata duchowego. Żyjemy w świecie dziwnych istot, dziwnych z naszej perspektywy, aniołów, archaniołów, demonów. I chyba dobrym obrazem jest Narnia, w której żyły mówiące zwierzęta, żyły fauny, centaury, wilkołaki. I nasz świat jest taką Narnią, pełną niezwykłych istot, które nie zawsze widzimy, dlatego niektórzy w te istoty nie wierzą, bo nie widzą, tak jak w Narni, pamiętacie, tylko Łucja do pewnego czasu wierzyła, to był faun? Jak on się nazywał? Tumnus. Tylko Łucja wierzyła w Narnię i pana Tumnusa, ale pozostali nie wierzyli, no bo siedzieli na krześle materialistów. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Nigdy nie byliśmy w takiej dziwnej krainie, o której ty mówisz, o nazwie Narnia. Podobnie w naszym świecie. Do pewnego czasu tylko niektórzy wierzą w węża, który przemówił w ogrodzie, w diabła, który z ciała człowieka uczynił sobie mieszkanie, przynajmniej w tym fragmencie, nie mówię, że ze wszystkich. Czasami wciąż opętania mają miejsce, ale jest to znowu, ja bym powiedział, bardzo rzadka rzecz. Ale kiedy łuski są zdejmowane z naszych oczu, kiedy wchodzimy przez, symbolicznie, Narni, to jest nasza szafa. Wchodzimy przez szafę, czytamy w Piśmie Świętym, wchodzimy do Narni, widzimy świat zupełnie inaczej niż wcześniej. Możemy widzieć, że świat, kiedy wejdziemy przez tą szafę, że świat nie jest zwykłą materią z przypadkowymi jakimiś wyewoluowanymi żyjątkami. Że kiedy wchodzimy do tej Narni, czyli świata, w którym żyjemy, on jest jak Narnia, to jest nasza szafa. I kiedy wchodzimy do tej Narni, widzimy, że świat jest niezwykłym miejscem. Miejscem duchowych walk, bitew, jest miejscem pięknej muzyki, pięknych kobiet, szlachetnych mężczyzn, pachnących roślin, poświęcenia, łaski, przebaczenia, widoków pięknych gór i tak dalej, i tak dalej. Także diabeł, świat nadprzyrodzony, nie może być pokonany poprzez zaprzeczanie jego istnieniu. Diabeł może być pokonany tylko duchowymi środkami, poprzez krzyż, dzieło Jezusa, ale i również my jesteśmy wezwani do duchowych walk i tej duchowej zbroi. Pamiętacie, Paweł w liście do Efezjan mówi o naszym mieczu, którym jest Boże Słowo, mówi o butach ewangelizacji, poprzez które, czy w których mamy iść, nieść dobrą nowinę. Mówi o tarczy wiary, którą mamy się bronić przed ognistymi pociskami złego. Mówi o modlitwie, mówi o przyłbicy zbawienia. Cały czas mówi o tych duchowych środkach. Dlaczego? Bo żyjemy w świecie, który jest czymś więcej niż tylko materią w ruchu. Opętany człowiek wyszedł do Jezusa, czy Jezus był w synagodze, ale on wtedy nagle zwrócił uwagę na Jezusa i zaczął głośno, głośno wołać. Ach, cóż mamy z Tobą, Jezusie, Synu Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. To nie były słowa człowieka, to były słowa demona, który z ciała człowieka uczynił sobie mieszkanie. Nie wiemy, jak długo ten demon mieszkał w człowieku, ale zauważalna jest jedna rzecz. Dopóki Jezusa nie było w synagodze, był, że tak powiem, spokój. Tak? Demon był cicho, nie rzucał się, nie wierzgał, nie robił żadnej awantury. Demon zaczął wrzeszczeć wtedy, kiedy Jezus wszedł do synagogi. Zaczął wrzeszczeć na widok Jezusa. W Starym Testamencie chyba nie przypominam sobie opisów opętań przez demony. To nie znaczy, że w Starym Testamencie opętania się nie zdarzały. Były, tylko że w Starym Testamencie, kiedy człowiek był opętany przez diabła, to diabeł mieszkający w nim nie miał powodów do niepokoju. Był taki człowiek opętany przez demona w Starym Testamencie, był jak król, chyba Teoden on się nazywał, we Władcy Pierścieni, który siedział na tronie, trędowaty, oszpecony, opętany przez moc Sarumana i wężowego doradcę obok niego. Jest spokój, jest bierność, jego królestwo było zamarłe, nic się nie działo. Dopiero kiedy wchodzi Gandalf i Gandalf rozpoczyna swój, byśmy powiedzieli, egzorcyzm, no to wtedy się dzieje. Tak? Wszystko tam w tej scenie, tam się wszystko trzęsie, trędowaty król zaczyna wołać jakimś nieswoim głosem. Ten duch Sarumana mieszkający w nim jest naprawdę wściekły. Ten król wierzga na widok Gandalfa, który używa swojej mocy, żeby go uwolnić. I to samo tutaj. Kiedy Jezus przychodzi, to demon nagle wystawia swój łeb. Demon jest niespokojny i woła, zostaw, tak naprawdę mówi, zostaw nas w spokoju. Było nam bardzo dobrze bez ciebie. Czyli obecność Ewangelii, obecność Chrystusa w naszym życiu, obecność Jezusa w naszych małżeństwach, naszych rodzinach, osobistych wyzwaniach, osobistych nałogach, pokusach, powoduje, że diabeł wystawia łeb. Powoduje, że diabeł jest niespokojny. Diabeł się trwoży, diabeł wrzeszczy, woła, i także oczekujmy wtedy tych duchowych walk. I to jest dobra reakcja. Jeżeli diabeł to robi, to znaczy, że coś się dzieje, że światło Chrystusa dociera, że Jezus jest przy nas. I diabeł woła, przyszedłeś nas zgubić. Tak? I ma rację. Tak? Jezus nie przyszedł, żeby podzielić się terytorium z diabłem. Ty tu, my tu. Potomek kobiety przyjdzie, tak jak mówi Księga Rodzaju, żeby zniszczyć potomstwo węża. Jezus przychodzi na misję pokojową, ale ona się odbywa, ta misja pokojowa, przez zniszczenie mocy demonów, poprzez wojnę, którą Jezus wypowiedział diabłu. Pokój nie jest owocem pacyfistycznych demonstracji, ale wojny, która jest wypowiedziana złu. Chcesz pokoju w sercu, w duszy, na umyśle? Musisz wypowiedzieć wojnę grzechowi, który nas kusi albo usidla. Także takie rzeczy jak, nie wiem, medytacja, joga, to są takie sposoby wyciszenia się w tym świecie, uwolnienia się od złych myśli, złych czynów. Takie rzeczy to jest jak nauka relaksu, relaksacji w Mordorze z Sauronem jako instruktorem. Natomiast kiedy przychodzi Jezus, mówi, opuść ten Mordor, przyjdź do mnie, przyszedłem zniszczyć moc diabła. I też zauważcie, diabeł nie jest głupi. Diabeł wyznaje bardzo poprawną teologię. Kiedy Jezus przychodzi, diabeł wyznaje, i to ciekawe, wyznaje to diabeł jako jeden z pierwszych, a nie ludzie. Kim ty, wiem, kim ty jesteś, święty Boży. Diabeł jest bardzo dobrym teologiem, tylko problem polega na tym, że ta teologia, poprawna teologia, nie była połączona z wiarą i miłością. To pokazuje nam, że czym innym jest wiedzieć, kim jest Jezus, a czym innym jest kochać Go, czym innym jest ufać Jemu. Możemy znać Biblię, możemy wiedzieć, kim był Jezus, kim jest Jezus, możemy znać wersety biblijne, a przez ten cały czas Pismo Święte może nie mieć żadnego przystępu do nas, żadnego wpływu na nasze serca. I mimo też, zobaczcie, że mimo, że Duch Święty mówi prawdę o Jezusie, wiem, kim jesteś, Święty Boży, to nasz Pan nie przyjmuje tego wyznania, nie przyjmuje chwały od demonów, nie przyjmuje tego świadectwa. Tak jako ludzie dzisiaj żyjemy w czasach właśnie dobrego PR-u. Nie? Jezus, zobaczcie, że nie przyjmował dobrego PR-u. Lubimy, kiedy jest głośno, kiedy coś tam, nie wiem, czasami Pudelek gdzieś coś tam opublikuje, jest głośno, coś się dzieje, super. Ale Jezus nie tak prowadzi swoją kampanię. Mówi, masz być cicho. Wiem, kim jestem. Nie potrzebuję Twojego świadectwa. Nie potrzebuję Twojej pomocy. Czyli Jezus przyjmuje świadectwo nie wiedzy o Nim, nie przyjmuje świadectwo wiedzy o Nim, które złożył diabeł. Jezus przyjmuje świadectwo wiary. Owszem, znajomość Pisma Świętego jest ważna, ale celem teologii jest uświęcenie. celem teologii jest etyka. Celem poznania Jezusa jest wstępowanie w Jego ślady. I teraz zobaczcie, jaka jest reakcja Jezusa. Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij, wyjdź z niego. A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej krzywdy. Czyli czytamy, że Jezus zgromił go. Narzędziem, co to pokazuje? To pokazuje, że narzędziem walki Jezusa z diabłem było słowo. I zobaczcie, że w zasadzie tej walki nie było. Diabeł uczynił dokładnie to, co Jezus mu rozkazał. Nie ma tutaj starcia dwóch równych sił. Jest rozkaz Boga i drżący diabeł. Tak diabeł mówi: święty Boży, a Jezus mówi: zamknij się. Koniec. Koniec konfrontacji. Cicho bądź. Koniec historii z diabłem. To zobaczcie, to dla mnie to jest niesamowite. To pokazuje, jaką siłę ma słowo Jezusa. Każdego dnia żyjemy w otoczeniu słów. Mamy mnóstwo, miliony publikowanych słów w mediach, gazetach, internecie, miliony wypowiadanych słów, ale słowa Jezusa nie są jak nasze słowa. Jego słowo ma moc zmieniania rzeczywistości, zmieniania nas. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy żyli blisko słowa Jezusa. Kiedy jest głoszone w kościele, kiedy jest odczytywane w kościele, kiedy czytamy w domu Biblię. Czytanie Biblii i słuchanie Biblii to nie są czynności akademickie. Tak? Nie jesteście tutaj na wykładzie Bożego Słowa. Niektórzy tak mówią, to jest wykład Bożego Słowa, ale w pierwszej kolejności to, co się dzieje teraz, to kiedy Biblia jest czytana w kościele, kiedy siedzicie na krzesłach i słuchacie Słowa Bożego, które dociera do was, jest to czynność duchowa. I diabeł bardzo się stara, aby nas od tego powstrzymywać. Od słuchania Słowa Bożego i od czytania Słowa Bożego. Ale Bóg chce nas kształtować, Bóg chce nas karmić. Dlatego kiedy słuchasz Boże Słowo, kiedy, nie wiem, słuchasz kazania, uczestniczysz naprawdę w bardzo duchowej rzeczy. W słuchaniu Słowa Chrystusa, które jest pełne mocy. I diabeł nie jest wtedy spokojny. Będzie chciał nas od tego powstrzymywać. Diabeł nienawidzi Słowa Chrystusa, bo to jest słowo, narzędzie, które niszczy jego warownię, które niszczy jego warownię w nas, jeszcze gdzieś tam może poustawione resztki murów w naszych sercach. Pragnijmy mocy Jezusa, mocy Jego Słowa w naszym życiu. Też przy okazji nauczmy się wagi wypowiadanych słów. Oczywiście nasze słowa nie mają mocy sprawczej, tak jak słowa Jezusa. Jezus może powiedzieć do martwego Łazarza: wstań, wyjdź. Łazarz wstaje. Do demona mówi: zamilknij i wyjdź z niego. I demon natychmiast opuszcza człowieka. Takiej mocy nasze słowa nie mają, chociaż jest, tak może słyszeliście, o ruchu wiary, który wierzy w to, że człowiek, powołując się na autorytet Jezusa, może coś wyznać, ogłosić zdrowie kogoś i rzekomo ten człowiek jest mocą wypowiadanego słowa uzdrawiany. Nic takiego się nie dzieje. To są raczej pseudomanipulacje czy manipulacje dokonywane w imieniu Jezusa. Ale to nie oznacza, że nasze słowa są jałowe, bez znaczenia. Mają moc wprowadzania zmian w nas, w innych ludziach. Mają moc niesienia pociechy. Nasze słowa mają moc poprawiania komuś nastroju, humoru. Mają też moc ranienia, roznoszenia plotek, fałszywych świadectw, ale dawania też nadziei, radości. Także korzystajmy z tej broni, bo to jest broń. Dla Jezusa to była broń, Jego słowo. Korzystajmy z tej broni roztropnie, nie strzelajmy na wszystkie strony bez żadnej kontroli. Także mamy ciekawe nabożeństwo w synagodze. Demon, Jezus, który konfrontuje diabła. I po tak ciekawym nabożeństwie Jezus idzie na obiad. Tak jak podobnie wygląda nasza niedziela. Jezus idzie na obiad do Piotra. I czytamy, że teściowa Piotra miała gorączkę. Wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią. Prosta obserwacja, tak? Skoro Piotr miał teściową, to miał też kogo? Żonę. Dla Jezusa to nie był problem, żeby apostołowie, nawet Piotr, mieli żony, ponieważ nie wymagał celibatu od każdego ze swoich uczniów. Jest to rzecz dobrowolna, jest to kwestia wyboru i powołania, a nie rzecz narzucona komukolwiek, w szczególności duchownym. Jezus w odpowiedzi na prośbę o uzdrowienie teściowej przywraca jej zdrowie. I teraz zauważcie, jak to robi. Robi to dokładnie tak, jak w przypadku opętanego. Czytamy, że stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im. Jezus gromi demona, Jezus gromi gorączkę. I co się dzieje? Teściowa Piotra wstaje i usługuje im. To też jest dobry obraz tego, co powinniśmy, jak to powinno wyglądać w naszym życiu. Jeżeli otrzymujemy od Jezusa zdrowie, przebaczenie, wolność, to właśnie po to, żeby co? Żeby usługiwać. Uzdrowiona teściowa Piotra nie pozostała bierna, usługiwała Jezusowi. To samo Jezus czyni względem nas. Uzdrawia nasze serca, nasze dusze, nasze ciała. Po co? Żebyśmy usługiwali Jemu i sobie wzajemnie. Też zauważcie, że uzdrowienie teściowej Piotra jest natychmiastowe, jest konkretne. Jezus nie mówi, zbierzcie mi tłum 100 osób, 5 z was poczuje ciepło w nogach i zacznie chodzić. Nie, Jezus zwraca się konkretnie do tej jednej osoby, gromiąc gorączkę. Ktoś powiedział, że współcześni uzdrowiciele, zobaczcie, bo dzisiejsze uzdrowienia nie są tak konkretne jak w przypadku Jezusa. Organizuje się zwykle tłum, który przychodzi na spotkanie z nastawieniem, żeby coś tutaj doświadczyć. Ale ktoś powiedział, że współcześni uzdrowiciele nie działają w szpitalach. Ale dlaczego nie działają w szpitalach? Z tego samego powodu, co wróżki nie wygrywają w totolotka. Uzdrowienie teściowej Piotra jest pierwszym cudem uzdrowienia Jezusa. W Ewangelii Łukasza będzie ich więcej. Ale to też nam pokazuje, że jedną ze służb Jezusa było uzdrawianie chorych. W tym fragmencie mamy więcej ludzi uzdrowionych. Czytamy, że po tym wielu ludzi przychodziło złożonych chorobami, przyprowadzali chorych do Jezusa, On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły, ty jesteś Synem Bożym. On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, że On jest Chrystusem. Bóg jest zainteresowany naszym ciałem. Bóg jest zainteresowany naszym zdrowiem. Powinniśmy modlić się o siebie nawzajem, kiedy chorujemy. Kiedy jesteśmy chorzy, nie oczekujmy, że Duch Święty powie innym, że chorujemy, ale komunikujmy też nasze prośby o modlitwę. Nawet prośmy o wizytę w domu z modlitwą. To, co mówi Jakub. Jeżeli kto choruje między wami, niech wezwie starszych zboru, którzy go namaszczą oliwą i będą się modlili o jego zdrowie. Że modlitwa płynąca z wiary poddźwignie i uzdrowi chorego. Oczywiście jest tak, że każda uzdrowiona przez Jezusa osoba, zmarła. Każda uzdrowiona osoba dzisiaj przez Pana Boga kiedyś umrze, jeżeli Jezus oczywiście nie wróci wcześniej. Ale to rodzi też pytanie o sens uzdrowienia. Dlaczego? Dlaczego Jezus uzdrawiał, jeżeli to uzdrowienie było tak naprawdę tymczasowe? Człowiek i tak prędzej czy później umrze. I zobaczcie, ciekawe jest to, że Jezus nie wydaje się być zaniepokojony możliwością powrotu choroby albo możliwością nawet śmierci, tak jak czasami my jesteśmy strwożeni, zaniepokojeni. Jezus po prostu uzdrawiał osobę i poszedł dalej. Ci ludzie, którzy doświadczali uzdrowienia albo sąsiedzi, mówili, nie, Jezu, ty zostań z nami, będziesz takim naszym zabezpieczeniem na wypadek kolejnych chorób, gdyby choroba wróciła. Ale Jezus nie, uzdrowił i szedł dalej. I kiedy jest zatrzymywany, ludzie mówili, zostań z nami, Jezus mówi, on zagrzegł do nich, muszę w innych miastach zwestować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Czyli daje do zrozumienia, że uzdrowienia, którego człowiek doświadcza, nie jest ostatecznym celem samym w sobie. Celem była wiara w poselstwo Jezusa. Celem była wiara w Jego słowo. Jezus przede wszystkim był skoncentrowany na głoszeniu dobrej nowiny, głoszeniu królestwa. I mimo, że ludzie chcą, żeby pozostał, żeby chronił ich od kolejnych chorób, Jezus mówi, nie, muszę iść dalej, mówić, zwiastować dobrą nowinę o królestwie, bo po to zostałem posłany. Czyli Jezus mówi, nie jestem posłany po to, żeby leczyć, ostatecznie nie jestem posłany po to, żeby wypędzać demony, żeby uzdrawiać albo czynić cuda. Owszem, te rzeczy były częścią służby Jezusa, ale były poddane wyższemu celowi. Dlatego, że pierwszą potrzebą człowieka jest nie tyle uzdrowienie z choroby ciała, ale z choroby duszy. Choroba ciała jest zwykle tymczasowa, nawet kiedy dochodzi do momentu śmierci. Po śmierci Biblia mówi, już nie ma chorób. Natomiast choroba duszy, o ile Jezus jej nie uleczy, jest wieczna. I teraz znów, nie oznacza to, że mamy nie odwiedzać chorych, modlić się, nieść sobie wzajemnie ulgę w chorobie. Mamy to robić. To jest obraz też dobrego Boga, który przynosi nam ulgę. Wiara w uzdrowienie Bożą mocą też nie oznacza, że mamy lekceważyć lekarzy. Tak? Są tacy co bardziej radykalni wierzący, którzy mówią, że lekarze, medycyna, lekarstwa nie, bo my wierzymy w Boga, który uzdrawia. Nie. Medycyna też jest Bożym darem. Bóg dał ludziom medycynę, żeby nieść nam ulgę przez naturalne środki, terapię, lekarstwa i tak dalej. Ale musimy pamiętać, że uzdrawianie ludzi przez Jezusa było poddane celowi, jakie było właśnie głoszenie słowa, głoszenie Królestwa Bożego. I to, co zdumiewa w historii opętanego i tutaj teściowej Piotra, to jest właśnie to, siła słowa Jezusa. On mówi, gromi demona, gromi gorączkę i dana rzecz ma miejsce. Ma miejsce uzdrowienie, ma miejsce uwolnienie. I tak naprawdę w tym fragmencie Jezus na to kieruje, Łukasz na to kieruje naszą uwagę. Nie na sam cud, ale na to, jak ten cud się odbył. Jak to się stało, że demon odszedł? Jak to się stało, że gorączka odeszła od teściowej Piotra, że wielu zostało uzdrowionych i uwolnionych z mocy diabła? Uzdrowienia i egzorcyzmy nie były celami, nie były celem samym w sobie. Były raczej znakami królestwa, które przyszło wraz z Jezusem. One wskazywały na moc słowa Jezusa. Czyli co? Kościół powinien zajmować się dobroczynnością, aktami miłosierdzia, budowaniem sierocińców. Biblia mówi, że nie ma w tym nic złego. To są ważne służby. To jest ważne. Bóg jest zainteresowany tymi rzeczami, ale coś, co Bóg sobie w szczególny sposób upodobał, jako narzędzie, poprzez które Jego Królestwo będzie głoszone, tym czymś jest Jego Słowo, głoszenie Słowa Bożego. Bez głoszenia Słowa Bożego Kościół traci tak naprawdę rację bytu, podstawę swojego istnienia. List do Rzymian 10:13. List do Rzymian 10:13. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jezus mówi, że na to został posłany, żeby głosić królestwo, żeby być kaznodzieją Bożego Królestwa. Ale Jezus też wysyła misjonarzy, wysyła Kościół, żeby to robili, wysyła nas, żebyśmy my głosili Jego słowo. Takie rzeczy jak sakramenty, tak? Chrzest jest ważny, wieczerza jest ważna, ale czytamy, Jezus nikogo nie ochrzcił. Apostoł Paweł mówi, że Chrystus nie posłał go, żeby chrzcił, ale po to, żeby głosił Jego słowo. Także dobrze, jeżeli angażujemy się w służby charytatywne, służby miłosierdzia, ale pamiętajmy, że to nie są główne narzędzia działania Kościoła. To nie jest główne powołanie Kościoła. Służbę charytatywną można prowadzić nawet będąc niewierzącym. Dobrze jest, jeżeli niesiemy ulgę, dobrze jest, jeżeli wspieramy się wzajemnie potrzebujących, ale Kościół został posłany, żeby nieść ludziom dobrą nowinę, nieść nadzieję na życie wieczne i życie w wiecznym królestwie. Także Bóg kocha zwiastowanie słowa, dlatego też moim powołaniem, ważnym powołaniem jest to, żeby słowo głosić wiernie. Dla każdego z nas bardzo ważne powinno być to, żebyśmy słuchali Bożego Słowa, żeby to słowo miało dostęp do naszych umysłów i serc. Bóg upodobał sobie czynić wielkie, wspaniałe rzeczy przez głupie zwiastowanie, głupie w oczach świata, tak jak mówi Paweł. Skoro bowiem świat, mówi list do Koryntian, przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bóg kocha głoszenie słowa, Bóg kocha, kiedy odpowiadamy na słowo wiarą. Bóg kocha, kiedy podobnie jak On, wypowiadamy słowa błogosławieństwa, obietnicy, mówimy prawdę, słowa nadziei. Także pamiętajmy, wszystkie cuda Jezusa, już kończąc, miały ten cel, wskazać na Niego i na moc Jego słowa. Cuda Jezusa był jak palec, którym pokazujemy księżyc. Tak? Celem jest księżyc, natomiast palec ma na celu zlokalizowanie go. Cud uwolnienia opętanego, uzdrowionej teściowej Piotra pokazują, że Jezus jest pełnym mocy, Synem Bożym, że zmienia świat, zmienia nas poprzez Słowo. Także niech obecność Jego Słowa uzdrawia nasze serca, uzdrawia nasze dusze, tchnie nadzieją. Jego Słowo uwalnia nas od demonów, od trwogi, od chorób duszy i ciała. Żyjmy w obecności Jego Słowa, bo ono ma moc. Jezus ma moc. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś pełnym mocy, Synem Boga, który przyszedł, aby nas zbawić. I dziękujemy Ci, że upodobało się Tobie zbawić nas przez głoszenie Słowa, przez Słowo Boże, które jest dla świata czymś powszechnym, dziwnym, może głupim. Dziękujemy Tobie, Panie, za tą wyjątkowość Twojego Słowa, które kruszy wszelkie warownie złego w naszym życiu. Dziękujemy Ci za też te ilustracje, dzisiejsze ilustracje mocy Twojego Słowa, że nawet demony drżą, kiedy Ty wypowiadasz swoje Słowo, kiedy Ty wydajesz im rozkaz. Choroba ustępuje na moc Twojego Słowa. I Panie, chcemy karmić się, żyć w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Panie, że każdy człowiek jest dla Ciebie ważny, że Ty niesiesz ulgę tym, którzy są utrapieni przez diabła, są utrapieni przez różne choroby. Dziękujemy Ci, że możemy zdać się na Ciebie, że Ty, Panie, niesiesz nam pociechę i przede wszystkim uzdrawiasz nasze dusze, dając nam wolność. Chwała Tobie, Panie Jezu. Amen.